Z Bożą łaską kontynuujemy nasze niedzielne rozważania Ewangelii Marka. Przypomnę, że znajdujemy się w 6 rozdziale. Dotychczas omówiliśmy uciszenie sztormu przez Jezusa, wypędzenie legionu demonów. A w zeszłą niedzielę mówiłem o uzdrowieniu kobiety z krwotoku i wskrzeszeniu martwej dziewczynki. W tych fragmentach Jezus wykazuje władzę nad żywiołami, demonami i śmiercią. Zobaczmy zatem, co dalej chce nam przekazać Marek. Więc przeczytajmy fragment, 6 rozdział od 1 wersetu Ewangelia Marka. Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało, skąd on to ma. Co to za mądrość, która jest mu dana? Takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od niego. Wówczas Jezus zwrócił im uwagę. Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem jak tylko w ojczystych stronach, w gronie swoich krewnych i we własnym domu. Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu i tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich. I dziwił się ich niedowiarstwu. Ponadto obchodził okoliczne wsie i nauczał. Widzimy, że wraz ze zmianą miejsca akcji ton narracji uspokaja się. Spotykamy się z typowo żydowskim motywem, gdzie rabin jako mistrz ze swoimi uczniami, czeladnikami udaje się w ojczyste strony. A ojczyste strony Jezusa to Nazaret. Miejsce, gdzie dorastał, nie było szczególnie znane. Nie było ani razu wymienione w Starym Testamencie u Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, ani w Misznie czy Talmudzie, będących literaturą żydowską. W poprzednim kazaniu mówiłem, że w synagogach nauczać mogli ci, którzy mieli ogólnie dobre pojęcie co do praktyk i doktryn żydowskich, którym zaufała rada starszych synagogi. Jezus, jak to miał w zwyczaju, w szabat przychodzi do synagogi, żeby nauczać. Widzimy, że niezależnie od tego, gdzie jest, postępuje dokładnie tak samo. Nie jest dwulicowy, to znaczy będąc w Kafarnaum, przy tłumach, czy w rodzinnych stronach, gdzie ludzie go znają, jego rodzinę, nie postępuje w odmienny sposób. Przeczytajmy fragment też z 4 rozdziału Ewangelii Łukasza, żeby trochę zaczerpnąć kontekstu, jak ta sytuacja miała miejsce, jak wyglądała z innej perspektywy, z perspektywy Łukasza. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie i niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić. Dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili, czy to nie jest syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział, zapewne przytoczycie mi przysłowie. Lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Jezus dostaje do ręki zwój proroka Izajasza, choć być może w tym zwoju były też inne księgi, nie tylko Izajasz. Natomiast to Jezus wybiera, który fragment chce przeczytać. I jest to fragment, który jest bezpośrednią zapowiedzią Mesjasza. Po przeczytaniu oddaje zwój i siada, żeby przemówić. Wszyscy mu potakiwali i podziwiali i podziwiali jego przemowę, mając w pamięci wieści o jego wielkich cudach. Łukasz przemowę Jezusa nazywa słowami pełnymi łaski, oddając w ten sposób styl przemowy Jezusa. Widzimy, że Jezus postępuje znowu, dokładnie tak samo jak zawsze, jak wszędzie. Nie dostosowuje swojego zachowania w rodzinnych stronach. Natomiast ludzie, którzy przytakują mu, mówią też między sobą, czy to nie jest syn Józefa? Możemy w tym miejscu zwrócić uwagę na różnicę w przekazie Marka i Łukasza. U Łukasza ludzie odnoszą się do Jezusa jako synu Józefa. Jest to bardzo typowe w kulturze żydowskiej, gdzie było przypisywane synowi imię ojca jako swego rodzaju nazwisko. Podobnie sytuacja ma się współcześnie chociażby w krajach skandynawskich, ale i wielu innych. U Marka zauważamy, że ci ludzie mówią o Jezusie przede wszystkim jako cieśli. Wydaje się więc w tym nic dziwnego, ponieważ w tamtych czasach praca fizyczna była podstawą funkcjonowania żydowskiego społeczeństwa. Więc samo odniesienie się do Jezusa jako cieśli nie powinno być odbierane przez niego w tym kontekście jako obraźliwe. Z drugiej strony Marek pisał głównie do rzymskich pogan, którzy już mogli postrzegać pracę fizyczną jako tą gorszą. Łukasz nie wspomina o tym, że był cieślą. Natomiast odniesienie się do Jezusa jako syna Marii w kontekście tej historii zdecydowanie może sugerować nam taką próbę poniżenia go. Można by opisać te wydarzenia w następujący sposób. Tak w skrócie. Jezus jako Mesjasz przychodzi w swoje ojczyste strony. Przychodzi po to, żeby zaświadczyć o dobrej nowinie, czyli o tym, że wyczekiwany Mesjasz przyszedł na świat i jest nim on sam. Prześledźmy teraz sposób rozumowania odbiorców przemowy Jezusa. Słuchając jego przemówienia, zdumiewają się wynikającym ze stylu i sposoby przemowy Jezusa taką mocą i autorytetem. Zdziwiają się tym. Zanim jednak zdążą się porządnie zachwycić, to już okazują się zmieszani. Powodem zmieszania jest to, że zdają sobie sprawę, że Jezus głosi w mocy w wyjątkowy sposób, a jest ich byłym sąsiadem. Znają go, wiedzą, że jest cieślą z zawodu, synem sąsiadów i znają jego rodzeństwo. I wydawać by się mogło wszystko w porządku, ale jednak te fakty prowadzą ich w złym kierunku. Moglibyśmy pomyśleć, wow, nasz były sąsiad jest niesamowitym gościem, potrafi pięknie przemawiać. Nie spodziewaliśmy się tego. Oni jednak stwierdzają, że kim on w ogóle jest, żeby tak gadać. Co tu poszło nie tak? Znają Jezusa, jego rodzeństwo, rodziców i uważają, że ktoś taki jak on nie spełnia ich oczekiwań Mesjasza. To jest gość, z którym się wychowywali. Dziś powiedzielibyśmy, że razem kopali w piłkę. Czy zauważyliście, co celowo zrobiłem? Powiedziałem, że go znali. Im się wydawało, że go znają. Mogli znać jego rodzeństwo, rodziców, którzy z nim żyli, ale czy znali Jezusa? Wymieniając jego rodzinę, pokazują też stosunek, jaki do niego mieli. Oceniają go w świetle jego rodziny. Widocznie stosunek do rodziny nie był jakiś bardzo zły, bo nie odnoszą się do niego z pogardą. Ale wymieniając z imienia jego braci, pokazują, że ktoś taki jak oni, jeden z nich, nie może być Mesjaszem. Widać, że oceniają Jezusa przez pryzmat rodziny. Mają pewne takie założenie, a to założenie brzmi: ktoś tak zwykły, niewysoko urodzony, jeden z pięciu synów tych ludzi, których sami znamy, nie może być Mesjaszem. To jest ich założenie. I ich pokrętna logika polega na tym, że dla nich ich sposób myślenia nie tylko funkcjonuje jako założenie, określające, co wyklucza kandydata na Mesjasza, ale jest też zarazem dowodem tego założenia. I to jest ich problem. Dlatego szukali powodu, żeby się od niego odwrócić. Wydawać by się mogło, że logicznym trzecim punktem tego kazania powinno być coś w stylu odpowiedź Jezusa na pokrętną logikę tych ludzi. Myślę, że w takiej sytuacji rozminęlibyśmy się z mądrością tego fragmentu. Po pierwsze, Jezusowi nie brakuje mocy, żeby uczynić cud. My wiemy, że to kobieta z krwotokiem przyszła do Jezusa, żeby ją uzdrowił. To Jajros przyszedł i błagał o ratunek córeczki. Wiara Jajrosa i tej kobiety prowadzi ich do Jezusa. To ludzie mają przyjść do Jezusa, ale jeśli nikt nie wierzy w Niego, to kto przyjdzie do Jezusa? No właśnie, nikt z nich nie uwierzył. Dlatego nie przyszli do Jezusa chociażby po cud, poza kilkoma osobami, które w tamtym czasie nałożył na nie ręce i uzdrowił je. I widzimy to taki smutny kontrast pomiędzy wcześniejszymi historiami a tą. W poprzednich historiach ludzie zadziwiają się mocą Jezusa, a tutaj Jezus zadziwia się ich niewiarą. Gdy Jezus mówi słowa, nie jest prorok bez czci, chyba tylko w swoich ojczystych stronach, pośród swoich krewnych i we własnym domu, Jezus krytykuje ich niewiarę. A krytykując ich niewiarę, pokazuje, czego od nich oczekuje. Dlatego moim zdaniem sensownym punktem w tym kazaniu trzecim powinno być zbawienie wyłącznie przez wiarę. Bo to jest sedno tego fragmentu. Jezus oczekuje wiary. Przychodzi do Nazaretu z dobrą nowiną, ale ludzie odrzucają go. Myślą, że jest zwykłym człowiekiem. Chcieliby pewnie powiedzieć, że jest jednym z nas. Jest taki jak my. Wydaje mi się, że go znają, ale wiem, że się mylą, bo pokazują to w swoim błędnym sposobie myślenia. I tutaj mam trzy punkty zastosowania z tego fragmentu. I pierwszy punkt jest taki. Ludzie, którzy myślą, że znają Jezusa, podając się za chrześcijan, powtarzają często, że Bóg oczekuje bycia dobrym człowiekiem. Że Bóg oczekuje dobrych uczynków. Jezus przychodzi do ludzi, którzy wierzą w istnienie Boga, tutaj w Nazarecie, widać to. Ale czy mówi im, postępujcie moralnie? Czy mówi im, bądźcie dobrymi ludźmi? Róbcie dobre uczynki? Nie. Jezus mówi, pójdźcie za mną. Jezus kolejny raz pokazuje nam, że On oczekuje wiary. Wiary, która jest zaufaniem, jest pełnym oddaniem swojego życia. Nie chodzi o zdobycie się na takie przekonanie, że On jest Bogiem. Wiara ma trwać, nie jest momentem. Wiara w Chrystusa to życie z Chrystusem, a nie tylko pomyślenie o Chrystusie. Nasze uczynki są niczym w Bożych oczach, jeśli nie ma w nas posłusznej Chrystusowi wiary. Dopiero wtedy nasze uczynki zaczynają się Bogu podobać, ale nigdy, nigdy nie staną się podstawą naszego zbawienia. Nigdy nie nastąpi moment, w którym Bóg powie, ze względu na twoją ilość dobrych uczynków, jesteś oszczędzony przed piekłem. Jeśli chcemy upierać się przy zbawieniu z uczynków, to pamiętajmy, żeby mówić o uczynkach Jezusa, a dokładnie tym jednym. Tym jednym w postaci ofiary na krzyżu. Ale niech ten piękny uczynek Chrystusa będzie poparty naszą wiarą w Niego. Punkt drugi to jest niewiara prowadzi od Jezusa, wiara prowadzi do Jezusa. Czy nie widzimy tego dzisiaj w naszych rodzinach, w naszych krewnych, przyjaciołach, znajomych z uczelni, pracy? Mogę wymieniać bez końca. Niemalże wszystkim się wydaje, że znają Jezusa. Tak samo jak mieszkańcy Nazaretu. Wychowali się w kraju, w cudzysłowie, chrześcijańskim. Słyszą o Jezusie, Chrystusie od dziecka. Ale czy oni są wierzący? Nikt się nie rodzi wierzący. Wszyscy się rodzą w grzechu. Jeśli nie wydali plonu wiary, jeśli nie odwrócili się od swojego grzechu, jeśli nie oddali swojego życia Chrystusowi, przyjmując go świadomie, świadomie Go przyjmując jako swojego Pana i Zbawiciela. I jeśli nie trwają, to nie trwają w tym, to nie daj Boże, nie mówmy, że znają Jezusa. Prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa zawsze prowadzi do Niego, do wiary w Niego. Prawdziwa, pełna wiara to wiara, która powoduje, że niemalże padasz na kolana w obłędzie, bo zdajesz sobie sprawę, że ty, to ty jesteś ten zły, a Bóg jest ten dobry. Że Bóg zawsze był ten dobry. I zgładzenie nas za nasz bunt, za nasz grzech jest w pełni sprawiedliwe, słuszne, dobre i odda chwałę Bogu. Ale pomimo tego, jak bardzo obrzydliwymi grzesznikami jesteśmy, jak każdy z nas jest, Bóg ukochał bardziej miłosierdzie niż sprawiedliwość, dając nam swojego Syna Jezusa Chrystusa jako doskonałą ofiarę za nas. Ofiarę, która zakrywa każdy grzech. Także jeśli jeszcze nie miałeś w swoim życiu takiego momentu, w którym zdałeś sobie sprawę, że jesteś grzesznikiem, bezradnym w obliczu sprawiedliwości Bożej, która czeka cię za twój grzech, że twoje uczynki nie są podstawą twojego zbawienia, ale to, że jedynym ratunkiem dla ciebie jest wiara w Jezusa Chrystusa, danego ludziom jako doskonała ofiara, wyraz Bożego miłosierdzia, i postanowiłeś modlić się do Boga o przebaczenie i miłosierdzie, przyjmując Jezusa Chrystusa jako jedynego własnego Zbawiciela, to przykro mi mówić, ale jeszcze nie poznałeś Jezusa Chrystusa i na razie czekać na ciebie sprawiedliwy sąd. Trzeci punkt. Jeśli jesteś z Chrystusem, czyli spełniasz te warunki, o których dopiero co powiedziałem, tak samo jak Jezus był postrzegany w perspektywie swojej niedoskonałej rodziny i rodzeństwa, tak i my jesteśmy przez naszych bliskich niewierzących postrzegani w perspektywie ciągnących się za nami konsekwencji naszej starej natury, grzechu, w którym trwaliśmy i słabości, w których do dziś upadamy. Nie dziwmy się więc, będąc jedynymi wierzącymi, że w rodzinie, pracy, szkole, że w odpowiedzi na głoszoną im dobrą nowinę, jak Chrystus słuchaczom w synagodze, spotykamy się z odrzuceniem. Jak ktoś taki jak ty może gadać takie rzeczy? Kim ty jesteś, żeby o tym w ogóle mówić? Tak samo jak ludzie w synagodze oczekiwali kogoś innego i odrzucili Jezusa, tak i ciebie mogą odrzucić twoi bliscy. Z pomocą w tym przychodzi nam Jan Chrzciciel i jego postawa, który, gdy został zapytany przez kapłanów o to, kim jest, odpowiedział: ja jestem głosem wołającym na pustyni. Jan posuwa się tak daleko, że depersonifikuje się. Nie jest osobą, jest tylko głosem. Chce w ten sposób zaznaczyć, że on jest nikim. On jest nikim w stosunku do tego, kto nadchodzi za nim. Tak samo my, gdy głosimy Chrystusa ukrzyżowanego naszym bliskim, pamiętajmy naszą rolę w tym wszystkim. My też jesteśmy tylko głosami głoszącymi Ewangelię. My nie zbawiamy ludzi, a Chrystus, o którym my tylko zaświadczamy. Więc nie zniechęcajmy się reakcją otoczenia, patrząc na Chrystusa, który pomimo odrzucenia nie poddawał się. Kontynuował swoją misję i nie ustawał w głoszeniu dobrej nowiny. Pomódlmy się.